Iza Serafin, dzień dobry. To już prawie 2 lata. Pamiętacie Państwo początki pandemii w Polsce, związaną z tym panikę, przerażenie, lęki, które wielu z nas towarzyszą zresztą do dziś. Pamiętacie, co się działo z naszymi dziećmi uwięzionymi na wiele miesięcy w domach? No wtedy chyba każdy z nas potrzebował pomocy specjalisty, psychologa, psychoterapeuty, czy może psychiatry. Wielu zresztą tej pomocy potrzebuje do dziś, ale wielu nie zdaje sobie z tego sprawy. Wielu nie wie, gdzie szukać. Nie możemy tego oczywiście tak zostawić, że problemy nas nie opuszczają. Wszelkie badania pokazują, że przedłużająca się pandemia bardzo pogorszyła stan naszej psychiki. Dziś eksperci podpowiedzą, kiedy i gdzie szukać pomocy w sytuacji różnych emocjonalnych i psychicznych zawirowań. Zatem proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu specjaliści z trzech różnych, chociaż bardzo pokrewnych dziedzin, wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii, profesor Beata Galińska-Skok ze Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.
Witam.
Psycholog, psychoterapeutka Julita Maleszewska z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom.
Dzień dobry.
I psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy Jarosław Polecki z różnych instytucji. Może zacznijmy od takiej społecznej świadomości na temat takiego psychologicznego czy psychiatrycznego wsparcia. Wydaje się, że sporo się ostatnio zmieniło. Może też za sprawą pandemii, czy nadal wstyd się przyznać. A słowo psychiatra kojarzy się z szaleństwem. Jakie są doświadczenia państwa w tej kwestii?
No, moje doświadczenia są takie, że ta świadomość wzrosła, bowiem mamy kontakt z mediami, jak radio, telewizja, internet, czy też publikacje prasowe, gdzie bardzo często są artykuły i audycje na temat problemów psychicznych, które występują u różnych ludzi. W związku z tym ludzie sami mogą też diagnozować się, tak? I ta świadomość według mnie wzrasta.
Czyli szukają pomocy, ale czy na przykład nie boją się przyznać, że są pod opieką, powiedzmy, psychiatry?
To jest różnie. Zależy od środowiska, w którym przebywają.
No tak, bo u nas w regionie nadal się mówi, to jakaś Choroszcz, albo ja chyba wyląduję w Choroszczy, albo on się nadaje tylko do Choroszczy. No, wciąż pokutują takie łatki, takie stygmatyzowanie.
Tak, rzeczywiście są takie sytuacje, środowiska i rodziny, gdzie to jest wstyd, ale są też takie... No takie rodziny i takie szkoły i takie grupy społeczne, gdzie ludzie sobie nawzajem udzielają pomocy i jeśli widzą, że ktoś potrzebuje pomocy, niewątpliwie wspierają.
Trochę inaczej tutaj jest z psychologami, z psychoterapeutami. Teraz wiele osób mówi, no jestem na terapii, chodzę na terapię. No nie mówię, że mówią o tym z dumą, ale mówią bez wstydu, bez skrępowania. Macie Państwo takie samo wrażenie?
Tak, na pewno jest mniej stygmatyzacji. Może to też nie jest taki moment czy czas, w którym to jest takie chwalenie się czy coś, czy powód do dumy. Natomiast na pewno widać dużą zmianę, szczególnie taką pokoleniową zmianę. Bo im młodsze osoby, tym więcej widać otwartości w sięganiu po pomoc i w mówieniu o tym, że jest potrzebna pomoc psychologiczna. Nam się nawet zdarzało w ośrodku, że dzieci same przychodziły i prosiły o pomoc i nie uważają, że to jest coś stygmatyzującego. Potrafią o tym rozmawiać, potrafią wprost poprosić o pomoc. I myślę, że sporo, tak jak tu pani profesor mówiła wcześniej, też sporo takich zmian kulturowo-społecznych się wydarza, bo mamy różne seriale, filmy, w których ludzie widzą, że można korzystać z pomocy psychiatrycznej, można korzystać z pomocy psychologicznej i to nie jest żaden wstyd, a wręcz może to znacząco polepszyć życie.
Tak, nawet słyszałam takie opinie młodych ludzi, no ja jestem po terapii. A co się stało, że taka się zrobiłaś na przykład pewna siebie, taka otwarta, no ja jestem na terapii albo ja jestem po terapii właśnie, więc nawet z dumą młodzi ludzie mówią, że to jednak przynosi efekty.
W ośrodku interwencji kryzysowej również obserwujemy większe zainteresowanie tego typu pomocą. Ja bardziej to wiążę z informacjami od osób bliskich, znajomych, którzy uczestniczyli w terapii, korzystali z interwencji, korzystali z pomocy, czy to psychiatrycznej, czy to psychologicznej. I to pomaga ludziom szukać tej pomocy, sięgać po nią.
Czy na to wszystko miała wpływ pandemia?
Tak.
Zauważyliście, że to się zmieniło w pandemii?
Tak, na pewno.
ludzie sami poczuli, że sobie nie radzą?
Ludzie się źle poczuli po prostu. Ludzie się źle poczuli, dlatego że stracili naturalne grupy wsparcia. Nie mogli, młodzi ludzie nie mogli odwiedzać dziadków, tak? Dzieci nie mogły odwiedzać rodziców, rodzice zostali sami, tak? Zostali bez naturalnych grup wsparcia. W związku z tym nasiliły się różnego rodzaju problemy, a nawet na nowo różne się pojawiły i dlatego tak to wygląda.
Można też powiedzieć, że ten kryzys pandemiczny dotyczy nas wszystkich, że nie ma osoby, której on nie dotknął, więc no, każdy z nas był w pewnym momencie trwania pandemii w jakimś kryzysie, czy to właśnie związanym z tym, że ktoś z bliskich był chory, czy z własną chorobą, czy z trudem związanym, nie wiem, z utratą pracy, czy zamykaniem, otwieraniem się szkół i no, na samym początku to była też ogromna niepewność. Więc myślę, że no każdy przez te dwa lata był w takim momencie, w którym mógł sobie pomyśleć, czy poczuć, że przydałaby się jakaś taka zewnętrzna pomoc, jakaś rozmowa.
Poza tym ten kryzys trwa już prawie dwa lata i to był ten moment, kiedy my naprawdę mogliśmy sobie uświadomić, że przy takim normalnym funkcjonowaniu nagle coś jest nie tak. No i nie radzimy sobie sami, więc jakbyśmy tak rozmawiali o plusach i minusach pandemii, to tu jednak ten wzrost świadomości to zapisalibyśmy na plus, że to się przyczyniło chyba do wzrostu świadomości. No i ten program też jest po to, żeby ta świadomość była coraz większa, coraz lepsza i zaraz do tematu wrócimy. Może zacznijmy od psychologa, bo to jest taki pierwszy stopień. Na czym polega jego rola i jak może pomóc psycholog właśnie?
To może na początku zrobimy sobie takie rozróżnienie pomiędzy psychologiem a psychoterapeutą. Otóż psycholog to jest osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie. No i zajmuje się zdrowiem psychicznym człowieka, ale no nie tylko, bo różne są specjalizacje psychologiczne, kliniczna, biznesowa, więc to może być różnie z psychologiem. Natomiast psycholog na pewno będzie taką pierwszą osobą do kontaktu, kiedy czujemy, że coś jest trudnego, coś jest nie tak, coś zauważamy, że coś się z nami dzieje. I psycholog może pokierować nas dalej po takiej wstępnej konsultacji, może udzielić poradnictwa. Psycholog zajmuje się też diagnozą, orzecznictwem. I psychologa możemy spotkać w różnych instytucjach, szkołach, sądach,
poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Poradniach, w szpitalach, więc to psychologiczne działanie jest dosyć szerokie. Natomiast psychoterapeuta to niekoniecznie musi być psycholog, ponieważ psychoterapeutą może zostać ktoś, kto ma stopień magisterski, ukończył studia humanistyczne, społeczne, ale także medyczne, więc może być psychoterapeutą psycholog, może być też psychiatra, może być filozof także. Te kształcenie psychoterapeutyczne zabiera około 4 lat. I tutaj też są różne kierunki, w których można się kształcić psychoterapeutycznie, różne szkoły, tak jak to się nazywa. Jest szkoła poznawczo-behawioralna, jest psychodynamiczna, humanistyczna, systemowa. Także takie jest pierwsze rozróżnienie. Psychoterapeuta natomiast jest tą osobą, z którą już będziemy mogli pracować terapeutycznie nad naszym konkretnym problemem. I myślę, że tutaj pani profesor może jeszcze tak o psychiatrii powiedzieć, bo też psychiatra może po takiej swojej konsultacji przesłać, przekierować osobę do psychoterapeuty.
No psychiatra to jest lekarz. To jest ktoś, kto może na pewno wypisać receptę, kto może leczenie farmakologiczne, pani profesor. I jeszcze co może psychiatra i od czego on tak naprawdę jest?
Psychiatra jest lekarzem, w związku z tym zajmuje się zdrowiem tego pacjenta, tak? Diagnoza polega na tym, żeby stwierdzić, czy ktoś jest chory, czy ktoś nie jest chory. Jeśli ktoś nie jest chory, a ma problemy różne, idzie do psychologa, tak? Natomiast jeżeli jest chory, pozostaje pod opieką psychiatry, gdzie jest stawiana diagnoza oraz wdrażane leczenie. Niestety zdrowie psychiczne to jest coś takiego, co jest połączeniem psyche i i SOMY. W związku z tym niejednokrotnie jest taka współpraca psychiatry z psychologiem, że psychiatra zajmuje się leczeniem farmakologicznym, tak, i ustawianiem tej diagnozy, ale niezbędne jest również leczenie, diagnoza psychologiczna postawiona oraz pomoc psychoterapeutyczna. Obecnie nie ma tak naprawdę psychiatrów, którzy pracowaliby w pojedynkę, tylko na własną rękę, bez pomocy psychologa, bez pomocy psychoterapeuty, czy też pracownika socjalnego. Najczęściej obecnie pracuje się po prostu w zespole i to jest najlepsze podejście, bo to jest podejście całościowe do wszystkich problemów.
A ten pierwszy krok, to od czego powinniśmy zacząć, to jest właśnie wizyta u psychologa. Jeśli coś nas niepokoi w naszym samopoczuciu, w naszym zachowaniu, w naszym nastroju,
tak naprawdę według mnie to nie ma znaczenia.
Czy nie ma znaczenia?
Jeśli pójdziemy do psychologa i psycholog stwierdzi, że to jest głębsze zaburzenie i jest jakaś psychopatologia, głęboka depresja, objawy psychotyczne są na przykład, czy też myśli samobójcze, tak, czy też duży poziom lęku, który na podstawie jego oceny będzie wymagać również diagnozy psychiatrycznej, prześle do psychiatry. I w drugą stronę, jeśli psychiatra uzna, że to, z czym zgłasza się pacjent, nie wymaga leczenia farmakologicznego ani głębszej diagnozy, prześle do psychologa. Tu jest współpraca.
Na czym ta opieka psychologiczna czy terapeutyczna polega? To wsparcie psychologiczne, terapeutyczne. Bo tu mówimy o wsparciu, tu mówimy o leczeniu, tu mówimy o wsparciu. No też jest to forma terapia, leczenie oczywiście, ale no jest to trochę to inaczej wygląda.
Mhm. No jeżeli chodzi o terapię, to zwykle są to takie spotkania, w których uczestniczy pacjent i prowadzący terapeuta. One odbywają się w takim settingu ustalonym przez terapeutę i pacjenta w zależności od tego, w jakim podejściu się pracuje. Zwykle to jest raz w tygodniu. Te spotkania mają określony czas. To może być terapia krótkoterminowa dla problemów, z którymi można szybciej sobie poradzić, i długoterminowa taka terapia, kiedy na przykład to są głębsze problemy, czy głębsze zaburzenia, czy takie charakterologiczne, osobowościowe zaburzenia, gdzie potrzeba więcej czasu. Terapia zwykle opiera się na rozmowie, no jednak jest to rozmowa, która ma określone cechy i terapeuta jako prowadzący posiada wiedzę, w jaki sposób tę rozmowę poprowadzić. Nie jest to na pewno, tak jak czasem pacjenci zgłaszają się, myślą, nie jest to poradnictwo. Psychoterapeuta nie radzi pacjentowi, klientowi. Psychoterapeuta wspiera pacjenta w tym, żeby mógł zobaczyć, co stanowi trudność w jego funkcjonowaniu i co przynosi mu cierpienie, i żeby mógł poprzez to zmienić swoje funkcjonowanie, tak żeby ulżyć, zmienić swoje relacje, poprawić to funkcjonowanie.
No niektórzy właśnie tak sceptycznie podchodzą do tych rozmów, do tych kozetek. A no bo idą, ona mnie wszystko wyplutuje, ja pogadam, płacę tam 150 zł i wychodzę. No ale to też ma czemuś służyć, tak? To nie służy tylko temu, że ja sobie mogę iść i usiąść na kozetce i porozmawiać, powiedzieć o sobie, tak? Bo...
No, być może zewnętrznie...
Tak trywializując,
tak,
oczywiście.
Tak to wygląda, tak. Natomiast ta rozmowa to też jest i superwizja, pod którą jest prowadzący terapię. To są omówienia pacjenta, to jest też długa, ogromna wiedza terapeuty, który siada przed pacjentem. I tak jak mówię, no nie jest to zwykła rozmowa. Jest to rozmowa, do której terapeuta posiada wiedzę.
I która ma czemuś służyć, rozumiem.
Tak.
Między innymi diagnozie, tak?
No diagnoza psychologiczna sytuacji. I terapeutyczna, nie? Jest inna.
Pani profesor macha głową, nie diagnozie.
Znaczy diagnoza jest stawiana na początku, tak? Czyli diagnoza problemu, tak? Czego ten człowiek potrzebuje i na czym polega ta jego cierpienie, czyli dysfunkcyjne jakieś obszary w jego życiu, tak? Czy to są emocje, czy to są problemy z myśleniem, czy to są impulsywne zachowania, tak? Czy to jest zaburzenie więzi, zaburzenie relacji, tak? Bardzo dużo jest obszarów. Na początku stawia się diagnozę obszarów problemowych. Jak się postawi tą diagnozę, wtedy ustala się z pacjentem cel, tak? po co my tu mamy się spotykać, jaki nasz jest cel. Jeśli ten cel jest wspólny, to będziemy razem pracować. Ale często zdarza się, że po diagnozie nie da się ustalić celów, bo pacjent chce pozostawać w toksycznym związku. Tak? Bo tak. Chce pozostawać chorym.
Nie chce nic zmienić,
ponieważ z tego ma wtórne jakieś korzyści, zainteresowanie otoczenia albo świadczenia z opieki społecznej na przykład. Tak? W związku z tym po diagnozie nie musi być to spotkanie terapeutyczne. Najpierw diagnoza, potem terapia.
A psychiatra?
Psychiatra jest, wydaje mi się, z mojego doświadczenia wygląda na to, że węższe ma pole działania niż psycholog, niż psychoterapeuta, albowiem 99,9 pacjentów to są osoby z zaburzeniami psychicznymi, czyli to są osoby, które cierpią przede wszystkim na zaburzenia depresyjne, na zaburzenia lękowe, na zaburzenia psychotyczne wszelkiego rodzaju i schizofrenii, i zaburzenia urojeniowe. I jest też duża grupa pacjentów, zwłaszcza w wieku starszym, którzy w związku z procesami starzenia się również mają różnego rodzaju problemy, a to przede wszystkim otępienie, tak? Także to są takie duże jednostki, że tak powiem, chorobowe, które wymagają leczenia.
I wtedy ta opieka, to wsparcie, to już polega na, w większości przypadków, na farmakologii po prostu.
Tak, w większości przypadków na farmakologii. Niemniej jednak, jeżeli współistnieją zaburzenia osobowości, jeżeli widać, że jakoś pomimo leczenia farmakologicznego to nie jest pomocne, potrzebne jest również wsparcie terapeutyczne, tak? Tutaj psychoterapia. Czy też jeżeli współistnieje uzależnienie od alkoholu albo innych substancji psychoaktywnych, konieczne jest równoległe leczenie w pionie odwykowym.
No i psychiatra może skierować pacjenta do szpitala też oczywiście. Trochę już się nam wyjaśniło, mam nadzieję, za moment o tym, kiedy, w jakich sytuacjach, w jakich przypadkach powinniśmy szukać pomocy u poszczególnych specjalistów. To już chyba wszyscy wiemy, że nasza kondycja psychiczna bardzo ucierpiała w tej pandemii. Ponad 74% ankietowanych przyznaje, że jest ona zdecydowanie gorsza niż 2 lata temu. Tak więc problem jest, warto wiedzieć, jak sobie z nim radzić i do kogo ewentualnie zwrócić się po pomoc. I o to pytam naszych gości w studiu. Przypomnę, wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii profesor Beata Galińska-Skok i psychologowie, psychoterapeuci Julita Maleszewska i Jarosław Polecki. Zatem kiedy, w jakich sytuacjach powinniśmy pomyśleć o wizycie na przykład u psychologa, psychoterapeuty, od czego zacząć? Co powinno nas niepokoić? Czasami są w życiu sytuacje nagłe, które nas zaskakują.
Należałoby zacząć od tego, że oczywiście to zależy. Jeśli pyta pani o sytuacje nagłe, moglibyśmy je wtedy identyfikować jako rzeczywiście kryzys. I w takich sytuacjach, jeśli dana sytuacja kryzysowa z punktu widzenia osoby doświadczającej tego kryzysu przekracza jego zasoby, jego możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją, można szukać pomocy u interwenta kryzysowego.
Jakie to na przykład sytuacje nagłe mogą nam się przytrafić?
Wszelakie. Tu znowu podkreślam, że decyzja o tym, czy sytuacja przekracza nasze możliwości, należy do nas samych. Trudno to ocenić z zewnątrz. Dla kogoś sytuacją nagłą i rozumiem, że tak myślimy o tym wszyscy, może być śmierć kogoś bliskiego. Ale z drugiej strony może to być coś, co dla innych jest sytuacją, w której oni sobie radzą, a my nie. Nie wiem, myślę na przykład zmiana pracy, utrata pracy, nawet zmiana szefa w pracy, tak? Problem z podejściem do egzaminu.
Nawet syndrom pustego gniazda, kiedy dzieci nagle opuszczają dom i nam się wydaje, że to taka sytuacja zwyczajna, która dotyka wielu, a nas dotknęła w ten sposób, że sobie z nią po prostu nie radzimy. Tylko pytanie, kiedy my wychwytujemy to, że już nie radzimy, że i już nie poradzimy i że powinniśmy jednak poszukać tego specjalisty. Co by wskazywały na to, czy to jest ta właśnie przedłużająca się sytuacja, że my jesteśmy za dużo w tym złym nastroju, w tym przygnębieniu, czy jeszcze w czymś innym, co jest niezwyczajne?
Jeśli chodzi o czas, to poszczególne jednostki chorobowe czy zaburzeń określają, jaki ten czas jest potrzebny, żeby coś diagnozować, ale tym z kolei zajmuje się już lekarz psychiatra. Jeśli nie mamy pewności, a mamy wrażenie, że coś nas przerasta, że z czymś sobie nie radzimy, że jest to zdecydowanie ponad nasze siły, warto zasięgnąć konsultacji, porady u psychologa czy interwenta kryzysowego.
czasami nie zdajemy sami sobie z tego sprawy i czasami to otoczenie nam sygnalizuje, że słuchaj, to już coś jest nie tak, to trwa za długo. Zdarzają się takie sytuacje, pani psycholog, że to otoczenie coś tak, sugeruje nam, no musisz coś z tym zrobić.
Zdarza się, że to otoczenie pierwsze reaguje i że jak człowiek jest w takim stanie kryzysowym, to trudno mu sięgnąć po pomoc. Czy nie ma takich zasobów, żeby jakoś jeszcze wykonać ten ruch, żeby się zgłosić do kogoś. Wtedy dobrze by było, gdyby ktoś z zewnątrz mógł pomóc i skierować osobę do psychologa, do psychiatry, do psychoterapeuty. Ale też myślę, że warto w tym kroku wcześniejszym, jeżeli się subiektywnie, tak jak kolega opowiadał, subiektywnie czuje cierpienie i czuje, że ten kryzys przerasta nasze możliwości, skonsultować, porozmawiać, pomóc sobie, bo ja często, zresztą to chyba jest znane porównanie, porównuję zdrowie psychiczne do zdrowia fizycznego, że jakby nas noga bolała, to ile czasu chodzilibyśmy z tym bólem? Miesiąc, dwa miesiące, pół roku ciągalibyśmy tą nogą? Nie, byśmy zgłosili się...
Niektórzy ciągają.
Niektórzy ciągają, oczywiście, ale raczej zgłosilibyśmy się dosyć szybko, tak? Kiedy pierwsze trudności w życiu, nie wiem, nie moglibyśmy wejść na schody, trudno by było nam zakupy przenieść ze sklepu, wtedy byśmy się zgłosili, albo by nas tak bardzo bolało, żebyśmy się zgłosili. Natomiast...
Ale głowy niestety nie traktuje się tak jak nogi często.
Natomiast nie tak poważnie się traktuje zdrowie psychiczne, ale jak na początku mówiliśmy, jest ogromna zmiana. Zaczynamy myśleć, że rzeczywiście, żeby być tak w pełni zdrowym i ta definicja zdrowia jest taka, trzeba być zdrowym i fizycznie, i psychicznie. Że to jest tak samo ważny element zdrowia, jak
zresztą to jedno na drugie cielesne. Wpływa, pani profesor, prawda? No psychika może nam zdegradować ciało i ciało może nam zdegradować psychikę, więc to są obie sfery, o które musimy w taki sam sposób dbać.
Tak, tak jest pojęcie, taki dobrostan, tak? Dobrostan, czyli takie, że w pełni czujemy się tak dobrze. Odnośnie kiedy sięgać po porady, no kiedy ta zmiana, która dotyczy naszego myślenia, emocji, funkcjonowania jest już tak dotkliwa, że nie jesteśmy w stanie pracować albo efektywnie pracować. Nasz dom jest zaniedbany, czyli nie jesteśmy w stanie sprzątać, nie jesteśmy w stanie robić zakupów. Zmienia nam się apetyt na przykład, zaczynamy chudnąć, nie możemy spać w nocy, budzimy się często, potem w dzień czujemy się zmęczeni. Albo na przykład, kiedy cały czas czujemy takie poddenerwowanie i napięcie, że nie możemy sobie znaleźć miejsca. Albo na przykład leżymy po całych dniach i nie jesteśmy w stanie, mamy niski poziom energii. Albo na przykład w głowie mamy natłok myśli i cały czas myślimy o jednej rzeczy albo kilku rzeczach. Albo pojawiają się bardzo dziwne skojarzenia w naszej głowie, że inni coś o nas wiedzą albo nas prześladują, tak? Takie tego typu zmiany, tak, które wytrącają nas z takiego normalnego życia i powodują cierpienie, tak, jakiś dyskomfort, no to są już sygnałem do tego, że jest jakiś problem psychiczny i trzeba się zgłosić.
A jeśli chodzi o choroby psychiczne, pani profesor, wiemy, że są sytuacje, kiedy człowiek żyje z taką poważną chorobą psychiczną przez lata, bez świadomości, że jest chory. Czasami okazuje się to niestety na przykład dopiero wtedy, kiedy dochodzi do jakiejś tragedii, na przykład poważnego przestępstwa i wtedy jest taki człowiek badany psychiatrycznie. I dopiero wychodzi na jaw, że jego otoczenie wychwytywało te dziwne symptomy, czuło, że coś jest nie tak. I tak się bardzo często, niestety wtedy już krzywdy się często nie da naprawić, czy jakiejś innej trudnej, traumatycznej sytuacji odwrócić. Zatem, pani profesor, jakie to niewinne, takie z pozoru niewinne symptomy mogą wskazywać na poważne zaburzenia psychiczne, chorobę psychiczną?
Na przykład, jeżeli ktoś się izoluje od otoczenia, czyli nie utrzymuje kontaktów z otoczeniem, jest typem samotnika, preferuje samotność, jest albo na przykład w stosunku do sąsiadów jest opryskliwy, skłócony ze wszystkimi osobami, z rodziną też jest skłócony, wypowiada dziwne jakieś skojarzenia, tak? I tak przez lata, to trwa lata.
Napady agresji czasami, nieuzasadnione.
Mogą być. Nie wiadomo, dlaczego tak się zachowuje.
Dziwne rzeczy, które mówi, które nie mają związku z daną sytuacją, których potem też często nie pamięta. Czy łatwiej takie symptomy wychwycić tej samej osobie? No chyba nie, czy raczej otoczeniu. I co wtedy takie otoczenie, pani profesor, powinno zrobić? Bo no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że słuchaj, no coś tu mnie niepokoi, powinieneś iść do psychiatry. Gdyby ktoś coś takiego usłyszał, mógłby nas potraktować źle.
Gdyby coś takiego usłyszał, może tak, ale gdyby usłyszał, nie wiem, martwię się o ciebie, obserwując cię, że jest, więc wyrażając swoją troskę o tę osobę, niekoniecznie kierując go do psychiatry, można go może rzeczywiście najpierw skierować do psychologa, psychoterapeuty czy interwenta. Ale myślę, że to też o tym mówimy, bo pani redaktor mówi o jakimś poziomie zagrożenia, natomiast jest on no, już wysokim poziomem. Bardziej zacząłbym od troski. Myślę, że to jest łatwiejsze do przyjęcia też dla osoby, do której to kierujemy.
Czyli odpowiednio mu to przekazać. Że to nas niepokoi, ta perspektywa pierwszej osoby niepokoi się o ciebie, a chce, żeby było wszystko dobrze, więc sugeruję, że powinieneś się na przykład zgłosić do specjalisty. No ale warto coś takiego sygnalizować, nie możemy tego zostawiać, bo niektórzy to zostawiają, no a co mnie to obchodzi, okej, dziwny jest, co mówi, możemy go obgadać gdzieś na boku. No, należałoby chyba coś z tym zrobić, tak państwo sugerujecie? Trudna sprawa, no ale takie sytuacje w życiu się zdarzają i zastanawiamy się, jak do tego podejść.
Myślę, że jeśli nas to nie interesuje, no to nic z tym nie zrobimy. Natomiast jeśli będzie to, jeśli rzeczywiście zatroszczymy się o tę osobę i to, co się z nią dzieje, budzi naszą troskę, nawet nie wiem, czy niepokój jest tutaj pierwszym powodem zadziałania naszego. Natomiast jeśli zrobimy to z jakiejś wrażliwości, z jakiegoś myślenia o kimś, że chcemy mu pomóc, że chcemy jakoś do niego wyciągnąć rękę, wskazać mu możliwe wsparcie, więc to będzie łatwiejsze do przyjęcia dla tej osoby.
Ale powinniśmy to zrobić, pani profesor, bo taka nieleczona, poważna choroba psychiczna, nieleczona, no może mieć fatalne skutki.
Może mieć zwłaszcza samobójstwo tej osoby.
No właśnie i to jest argument. A za moment o tym, jak w praktyce wygląda ta pomoc psychiatry, czy wsparcie terapeuty, czy psychologa. Złe samopoczucie, drażliwość, smutek czy bezsilność. No cóż, takie stany dotykają chyba każdego z nas i chyba trudno spotkać człowieka, który nigdy ich nie doświadczył. Często wystarczy chwila odpoczynku, relaksu czy innych prostych zabiegów, by to wszystko wróciło do normy. Ale zdarzają się sytuacje i to wcale nierzadko, że to wszystko nie wystarcza i wtedy potrzebujemy pomocy specjalisty. I właśnie o takim wsparciu dziś rozmawiamy z naszymi gośćmi, wojewódzkim konsultantem w dziedzinie psychiatrii profesor Beatą Galińską-Skok i psychologami, psychoterapeutami Julitą Maleszewską i Jarosławem Poleckim. Tylko teraz nasi słuchacze powiedzą, no dobrze, ale gdzie ich szukać, skoro brakuje psychiatrów, niewielu jest psychologów, psychoterapeutów, nie mamy specjalistów. Nawet na wizyty prywatne czeka się miesiącami, więc pytanie, gdzie tych specjalistów szukać, skoro ich nie ma? Ja wiem, że to może nie pytanie nie do państwa, robi się trochę w tej kwestii, no ale to wiadomo, że to trochę potrwa ta reforma. Jak możemy sobie radzić w takiej sytuacji, jaką mamy, pani profesor? Co by pani podpowiedziała naszym słuchaczom?
Może powiem o doświadczeniu z ostatniego tygodnia. W lokalnym programie telewizyjnym pokazywano świeżo otwarty klub emeryta w miejscowości Suwałki. I osoby uczestniczące w tych zajęciach również spotykają się poza zajęciami i wspierają się nawzajem i pomagają. W związku z tym wydaje mi się, że szukanie czy stworzenie grup wsparcia, grup samopomocowych jest tutaj jakimś rozwiązaniem.
Kluby seniora, u nas też są kluby seniora, Klanza świetnie to prowadzi, więc tak nie załamujmy się, tylko szukajmy takich właśnie sposobów.
Ja myślę też o profilaktyce, bo tak niewiele o tym mówiliśmy, że no, naprawdę warto by było, to może też takie życzenie bardziej do władz, do systemu, żeby te informacje dotyczące zdrowia psychicznego, higieny psychicznej ujmować w programie szkół w edukacji. Tak, żeby dzieci mogły się o tym uczyć, jak sobie radzić ze stresem, jakie trenować umiejętności społeczne, rozmawiania z innymi, jak też sięgać po pomoc, bo też nie wszyscy o tym wiedzą, że jak, co się ze mną dzieje, gdzie mogę pójść, z kim porozmawiać, że w ogóle to jest możliwe, żeby w ten sposób zadbać. Więc ja bym jakoś tak w stronę profilaktyki szła i myślę, że no, bardzo to jest taka zaniedbana działka, ta profilaktyka.
No tak, lepiej zapobiegać niż leczyć, każdy to mówi.
W tym momencie gasimy pożary, że zajmujemy się kryzysami, chorobami, zaburzeniami, a można by było tak z drugiej strony rozpocząć.
No ale warto wiedzieć, że w tej dziedzinie też profilaktyka jest nie tylko możliwa, ale jak najbardziej wskazana.
Koleżanka mówiła o profilaktyce instytucjonalnej, a ja myślę sobie też o profilaktyce naszej, którą możemy sobie zorganizować. I a propos tego, od czego pani dyrektor zaczęła, czyli sytuacji pandemicznej, chyba tej profilaktyki nam w tym czasie bardzo brakuje. Myślę tu o tym, żeby rozmawiać z kimś bliskim, z kimś, komu ufamy, spotkać się z przyjaciółmi, nawet odreagować to niekoniecznie poprzez rozmowę. No i wydaje mi się, że to jest ten aspekt profilaktyki, który w związku z sytuacją pandemiczną nam trochę odebrano, trochę go nam brakuje.
Przed nami podobno najbardziej depresyjny poniedziałek w roku, tak zwany Blue Monday. Wynika tak z wyliczeń matematycznych. Czy psychiatrzy, psychologowie wierzą w coś takiego, że właśnie trzeci poniedziałek stycznia jest taki najbardziej fatalny ze wszystkich? Czy to wymysł? Czy to jest możliwe, że my wstaniemy w poniedziałek, i tak poniedziałki są fatalne, nikt ich nie lubi prawie, i my sobie uświadomimy, no to fajnie, to jest najbardziej depresyjny poniedziałek w roku.
Myślę, że jak sobie to uświadomimy, to on może taki być.
To radzimy się nastawić.
Po pewnym poziomie samospełniający się przepowiedni, że jeśli sobie to założymy, no to możliwe, że tak będzie.
Ale jest w ogóle coś takiego? Jest taka możliwość, że niezależnie od wszystkiego ten poniedziałek będzie taki najbardziej fatalny ze wszystkich?
Trudno powiedzieć, jakie to wyliczenia tam były.
Zróbmy wszystko, żeby nie było.
Dobrze, czy możemy jakoś nastroić naszych słuchaczy teraz przed weekendem, żeby jednak to nie był, żeby zaczarować ten poniedziałek, żeby to nie był najbardziej depresyjny poniedziałek. Co możemy zrobić? Tak już nawiązując do tej profilaktyki, co możemy zrobić, żeby się obudzić w ten poniedziałek i sobie pomyśleć, o nie, on nie będzie fatalny. Jesteśmy w stanie to zrobić?
Tak, dbając o siebie, jeśli mamy weekend wolny, poruszać się, robić to, co lubimy, spotkać się z osobami bliskimi, ważnymi, porozmawiać, być przy sobie, pozwolić sobie na to, czego potrzebujemy w tym czasie. Może nawet na lenistwo, może nawet na nic nie robienie, ale ruch, tego typu aktywność jest bardzo ważna.
No i dobrze się nastawić. Bardzo Państwu dziękuję. Wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii profesor Beata Galińska-Skok ze Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, psycholog, psychoterapeutka Julita Maleszewska z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom i psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy Jarosław Polecki z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej byli Państwo naszymi gośćmi. Jeszcze raz dziękuję. Dobrych nastrojów mimo pogody życzę i tego, żeby ten poniedziałek nie był jednak depresyjny.
Dziękujemy wszystkim.
Dziękujemy.
Do usłyszenia, Iza Serafin.